Jak zwykle maraton i jak zwykle maraton, który biegniemy sprintem. Nie ma czasu zagrać piosenki, nie ma czasu dać Państwu wytchnienia na chwilę wakacyjnej zadumy przy muzyce, bo kolejny gość Poranka Wnet chwyci mikrofon w dłoń i będzie to gość nietuzinkowy, bo jeden w Polsce, proszę Państwa, jest kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska. Jest nim Kacper Płażyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
No dobrze, zacznijmy. To pewnie temat się powtarza, ale miejmy to za sobą. 29 lat. Nie jest to wiek zbyt młody, żeby kandydować na prezydenta dużego polskiego miasta. Może najpierw warto, bo ja wiem, w Radzie Miejskiej się sprawdzić.
No, kilka siwych włosów już na tej głowie się pojawiło. To jest zawsze pytanie, jaki wiek jest właściwy, żeby piastować taki, a nie inny urząd, czy też się o niego ubiegać. Mi zaufano, powierzono ten trudny cel. Zobaczymy, czy uda się go osiągnąć. Ostatecznie to gdańszczanie będą weryfikować, czy mi zaufają, czy nie. Ja wierzę, że tak się stanie. Od już pewnego czasu, od zeszłego tygodnia postanowiłem odwiedzić wszystkie dzielnice w Gdańsku, których jest ponad 30. W każdej poświęcam dobrych kilka godzin wraz z wolontariuszami. Z jednej strony zachęcamy gdańszczan do udziału w wyborach, bo nie wiem, czy pan redaktor i szanowni słuchacze wiedzą, że w Gdańsku, tej stolicy, można powiedzieć, demokracji, postaw obywatelskich, frekwencja jest zatrważająco niska, bo wynosi około 35%. Tymczasem średnia ogólnokrajowa to około 40%. Więc z jednej strony zachęcam do udziału w wyborach, a z drugiej strony naturalnie pytam mieszkańców o to, jakimi problemami zderzają się w swoich dzielnicach.
Jaki obraz Gdańska wyłania się z tych rozmów? Gdańska, który ma wielkie inwestycje, za naszymi plecami stoi nowo oddany pewnie pół roku temu, a może i mniej, kompleks mieszkaniowy, stadion, muzeum, gdzie siedzimy nowe. Czegoś chcieć więcej?
Czegoż chcieć więcej? Wielu rzeczy. Na pewno Gdańsk przez ostatnie 20-30 lat zmieniał się i to jest oczywiście zmiana pozytywna, bo nie da się ukryć niektórych wielkich inwestycji, ale też mniejszych. Ludziom się żyje lepiej w całej Polsce. Do tego przyczynił się również rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale chociażby taki program 500+, co roku w Gdańsku. Rodziny, mieszkańcy Gdańska otrzymują z tego tytułu ponad 250 milionów złotych do swoich kieszeni. To są takiego rzędu kwoty. Do tego dochodzi 300 plus tej odprawki. Do tego dochodzą inne projekty społeczne. Więc na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości się bardzo do tego mocno przyczynił. Nie można odmówić oczywiście też obecnemu włodarzowi do tego, że pewne inwestycje się po prostu udały. Były bardzo słuszne i z jednej strony trzeba za to podziękować, no chyba nawet nie wiem, czy podziękować, po prostu stwierdzić, że coś zostało zrobione dobrze, jak na przykład tunel pod Martwą Wisłą, ale z drugiej strony ta łyżka dziegciu też jest tutaj potrzebna. Te wszystkie też duże inwestycje, takie jak stadion, abstrahując od tego, czy dobrze, że został wybudowany, czy nie, no bo ja akurat jestem zdania, że to stadion na Trauguta, ten oryginalny Lechii Gdańsk, powinien być zmodernizowany, tym bardziej, że dzisiaj 25% tylko miejsc na stadionie w Letnicy jest wykorzystywanych.
Jest kibicem Lechii? Lechii.
Tak, jak najbardziej. Tak. Nie jestem ultrasem, ale chodzę na mecze, na trybunę dopingową, no również.
Przepraszam, to jest polityczna deklaracja,
ale wracając do tych wielkich inwestycji, przepraszam, że tak rozciągam te kwestie, no ale mamy ten tunel pod Martwą Wisłą. Bardzo potrzebna inwestycja z jednej strony, żeby ten tranzyt z miasta Gdańska wyszedł, który wędruje do portu, więc to na pewno jest bardzo pozytywne i dla gospodarki, i dla mieszkańców. Mniej uciążliwe życie mieszkańców. Natomiast z perspektywy dnia dzisiejszego wiemy, że ten założenie finansowe, które opiewało na 300-400 milionów złotych, tyle miał wynosić ten wykonanie tego projektu, okazało się, że to jest około 200 milionów za mało. Więc to samo ze stadionem w Gdańsku, który kosztował też kilkaset milionów złotych więcej niż zapowiadano. Tak człowiek zaczyna się zastanawiać, gdzie te pieniądze się podziały, dlaczego fachowcy, osoby, które przygotowują przetargi, nie są w stanie zaplanować faktycznych kosztów realizacji tak dużych inwestycji.
Mówił pan, że w wyborach frekwencja to jest 35%. Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mało, ale to pokazuje, że wcześniej nie było kandydatów, którzy by zachęcili do głosowania, że coś było nie tak, że ta scena lokalna była zabetonowana, że ludzie nie widzieli alternatywy. Tak to pan ocenia?
Tak. Jak najbardziej wydaje mi się, że jest to słuszne, co pan mówi. No są te duże inwestycje, mieszkańcom żyje się lepiej, ale z drugiej strony z tych fruktów tej zmiany korzystają tak naprawdę nie wszyscy w takim zakresie, jakim mogliby korzystać, bo jednak, i to jest poważny zarzut jednak do obecnej ekipy, która rządzi w Gdańsku, to jest to tworzenie zblatowania układów między tym biznesem, politykami. Politycy nie mogą oczywiście uciekać od biznesu, no bo ich rolą też jest przyciągać inwestorów, tworzyć miejsca pracy, ale z drugiej strony w Gdańsku, popatrzmy chociażby na przetargi w gdańskich autobusach i tramwajach.
Gdzie brakuje kierowców.
Gdzie brakuje krajowców, ale jakby jeżeli chodzi o strony finansowej, no to mamy przetargi na nowy tabór. W zeszłym roku wygrała firma Mercedes. W tym roku wygrała firma Mercedes. Już przy ogłaszaniu przetargów, zanim oferty wpłyną, już na branżowych forach internetowych śmieją się fachowcy z tego, że przetargi zrobione są tak, że tylko jedna firma może te przetargi wygrać i tylko jedna firma nawet składa oferty do tych przetargów.
To jest to temat dla prokuratury, nie do debaty miejskiej, tylko do sprawy, jeżeli to znaczy, że przetargi
są... Wie pan, jak to jest. Specyfikację techniczną można sporządzić tak, że gdzieś się wskaże, że powinno być 30 centymetrów więcej miejsca między, nie wiem, stanowiskiem kierowcy, a pasażerami i już okazuje się, że tylko jeden producent spełnia takie wymagania. No jakby każdy, kto się tymi tematami interesuje, widzi, jaki koń jest, no ale jest to trudne do udowodnienia w sądzie. No ale takie rzeczy się w Gdańsku zdarzają nagminnie. Są promowani konkretni biznesmeni, a inni mali, średni przedsiębiorcy niestety w Gdańsku mają często pod górkę.
Konstatacja, że ludzie byli zniechęceni, to był wstęp do tematy o pana zapleczu politycznym, czyli o Prawie i Sprawiedliwości. Dwukrotnie startował pan poseł Jaworski ze skutkiem.
Trzykrotnie
startował nawet. Ze skutkiem, bez sukcesu, co widać na stanowisku prezydenta. To nie jest tak, że w tym zblatowaniu jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość i wszyscy wszystkim ręce myją w Gdańsku? W jednym wielkim układzie.
Myślę, że te ruchy w tych wyborach samorządowych i postawienie przez Prawo i Sprawiedliwość na wielu nowych, młodych kandydatów w innych również dużych miastach w Polsce, to jest pokazanie, że przyjęliśmy w tych wyborach nieco inną taktykę. Chcemy trochę odświeżyć struktury Prawa i Sprawiedliwości i pokazać, że stawiamy na ludzi młodych, że dajemy im szansę.
Przyjęliśmy
bo taką
my,
też filozofię.
Pan jako
członek Prawa i Sprawiedliwości.
Od kiedy?
Od 3 lat.
Czyli już kawałek czasu.
Już kawałek czasu. Natomiast tak jak w ogólnopolskiej filozofii stawiamy na rodzinę, stawiamy na ludzi młodych, chcemy dawać im szansę, żeby ten rozwój był sprawiedliwy, żeby każdy miał szansę właśnie skorzystania z tego postępu, jaki Polska przechodzi przez ostatnie 20 lat. Tak samo i w dużych miastach stawiamy na tych ludzi młodych, którzy mają lepiej rozumieć te czasy, w których teraz się znajdujemy i móc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym, które być może ci nasi poprzedni kandydaci
Bo czym pan się różni? Jaki jest prezydent Adamowicz, wszyscy wiedzą, a czym będzie się różniła pana kampania i pana kandydatura od kandydatury pana posła Jaworskiego, kiedyś posła, teraz prezesa? Czy będzie się różnić?
No, czy... dla mnie, panie redaktorze, trochę niezręcznie jest oceniać mojego partyjnego kolegi, pana posła Jaworskiego, kampanii wyborczej. Ja mogę powiedzieć, jak będzie wyglądać moja kampania, jak ona już w tej chwili jeszcze nie trwa kampania, ale...
Ale jest pan bardzo aktywny. Kiedy jeździmy po Polsce z Radiem Wnet, to są dwa miasta, gdzie rzeczywiście czuć kampanię wyborczą, to jest Warszawa i Gdańsk właśnie.
Bo wydaje mi się, że podstawowa sprawa, a tak naprawdę dwie sprawy, powinny się łączyć z przygotowaniem profesjonalnym do objęcia stanowiska prezydenta Gdańska. Z jednej strony trzeba mieć pomysł, ideę, wizję, jak miasto ma się rozwijać w dłuższej perspektywie czasu. A z drugiej strony potrzebny jest ten kontakt bezpośredni z mieszkańcami i nie stawianie między nimi a sobą ścian z tej kości słoniowej. To znaczy, trzeba wychodzić do ludzi, rozmawiać z różnymi grupami społecznymi, i tych bogatych, i tych biednych, i poznać faktyczne problemy mieszkańców. I stąd też te moje wędrówki po dzielnicach. To są setki rozmów, dziesiątki zapisanych kartek takich bardzo przyziemnych problemów mieszkańców Gdańska. Nie wiem, taki przykład, Letnica, mała dzielnica z ogromnym potencjałem, obecnie zamieszkuje ją około 1200 mieszkańców. No nie przyszłoby mi po prostu do głowy, że na 20 spotkanych mieszkańców, jest to dzielnica dość, mieszkają w niej dość ludzie dojrzali. Nie przyszłoby mi do głowy, zanim nie porozmawiałem z jej mieszkańcami, że na 20-10 mieszkańców wskazało, że ogromnym problemem jest brak apteki. Takie dzielnice.
Czyli przyziemne, proste.
Przyziemne, proste problemy. Nie mówiąc o nierównych chodnikach w niektórych dzielnicach. Wczoraj byłem na Stogach. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców dzielnicy Stogi, która przez wiele lat cieszyła się w Gdańsku złą sławą, a ja nie spotkałem się do tej pory w Gdańsku z tak ciepłym, życzliwym przyjęciem jak tam. Tylko że znowu jest jedna inwestycja na zasadzie postawienia basenu. Bardzo dobrze, że tam powstał basen. Ja uważam, że basenów w Gdańsku jest cały czas za mało. Sport to zdrowie, zarówno dla starszych, jak i młodszych. Basen też pełni taką rolę rehabilitacji, no ale z drugiej strony za godzinę należy płacić 18 zł. I ja rozmawiałem z tymi mieszkańcami Stogów i mi mówią, panie Kacprze, fantastycznie, że basen powstał, tylko co z
nie
tego, skoro nas nie stać na to, żeby w tej wodzie, w tym basenie pływać. No.
Czyli jaka będzie logika pana zarządzania dużym jednak miastem, bo inaczej się robi kampanię, kiedy ma się dość dużo wolnego czasu, można peregrynować po mieście, rozmawiać z ludźmi, a co innego, kiedy się zasiądzie w ratuszu i nagle spadnie na głowę ogrom obowiązków. Już nie będzie można być co drugi tydzień na Stogach.
Oczywiście, dlatego tak ważne jest przygotowanie teraz, w tym czasie jeszcze takim prekampanijnym. Ja jestem urodzony w Gdańsku, mieszkałem 25 lat w Oliwie, od 4 lat mieszkam na Starym Przedmieściu, czyli części Śródmieścia. Uwielbiam spacery, znam Gdańsk, myślę, całkiem dobrze, ale nawet mnie zaskakują pewne problemy, z jakimi spotykam się właśnie teraz, wędrując po tych dzielnicach. To jest ten moment, w którym można się naprawdę fachowo, tak bardzo z bliska dowiedzieć, jakie są przyziemne problemy, czego brakuje w poszczególnych dzielnicach, i ten lipcowy, pewnie początek sierpnia, czas zamierzam właśnie na to wykorzystać, żeby później, poza tym takim ogólnomiejskim programem, wiedzieć, co w każdej dzielnicy również należy takiego przyziemnego, często niewymagającego jakichś wielkich nakładów, również wykonać, żeby tym mieszkańcom po prostu żyło się lepiej.
Działania deweloperów. Ja już się w czasie tego poranka dzieliłem moim spostrzeżeniem, które zawsze mam, kiedy do Gdańska przyjeżdżam, że to jest miasto budowane bez jakiegokolwiek planu, że się przejeżdża i mija się nowe, nie osiedla, ale nowe założenie urbanistyczne, obok ruina, potem znowu ruina, taka szachownica terenów nowych, prywatnych wieżowców, czy założeń mieszkaniowych obok terenów niezagospodarowanych. Jak z tym walczyć?
Jak z tym walczyć?
I czy to jest to problem, znaczy, w ogóle? Czy moje odczucie jest realne? Czy to jest...
Jak najbardziej. Ja o tym mówię od kilku lat, o tych patologiach związanych z funkcjonowaniem tej deweloperskiej śmietanki w Gdańsku. Ja nie mam nic przeciwko deweloperom, bo ktoś mieszkania musi w Gdańsku budować, ale to jednak władza powinna wyznaczać standardy dialogu z tymi inwestorami, deweloperami i też dopuszczać do tego dialogu tą najważniejszą sferę, jaką są mieszkańcy, którzy później będą w tych osiedlach mieszkać, ale też są też ci mieszkańcy, którzy obok tych nowo powstających osiedli już mieszkają. A do tej pory było tak, że jednak ich uwagi były pomijane. A co do samych inwestycji deweloperskich w Gdańsku, no to widzimy, jak się...
One budzą wątpliwości bardzo
widzimy,
często.
Jak się górny taras rozrósł. To jest w tej chwili najbardziej dynamicznie rozwijające się, to są najbardziej dynamicznie rozwijające się dzielnice miasta. Najmłodsze z punktu widzenia średniej wieku, najbardziej dzietne, ale jest tam najmniej terenów rekreacyjnych, najmniej terenów sportowych. Komunikacja publiczna nie działa. A jest tak dlatego, że niestety polityka przestrzenna w Gdańsku działa tak, że najpierw wydaje się mnóstwo zgód na pozwolenie na budowę, sprzedaje się ogromne ilości terenu miejskiego i nie zostawia sobie buforu na to, żeby wykonać trakcję tramwajową, żeby wykonać bus pasy i później my wszyscy stoimy w korkach i z tego powodu cierpimy. A niestety to władza gdańska tak powinna konstruować umowy z jednej strony z deweloperami, żeby się na takie okoliczności zabezpieczać. Plany zagospodarowania przestrzennego powinny być tak przygotowane, aby zakładać, że powinny być takie usługi, powinno być przedszkole, powinno być to w takim kwartale. Tyle terenów zielonych, tyle terenów sportowych. Niestety te tego nie ma.
Znamy problem w Warszawie z miasteczka Wilanów, gdzie dopiero
tylko
teraz...
Tylko wie pan co, panie redaktorze, u nas jeszcze w taki sposób bezczelny, przepraszam, że to powiem, ale rozkradzano tereny miejskie, bo jak inaczej nazwać to, że mamy działkę miejską, wielohektarową działkę miejską, sprzedajemy ją deweloperowi, a 3 miesiące później Rada Miasta Gdańska przyjmuje zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, która to zmiana planu pozwala na wyższą zabudowę, gęściejszą zabudowę, co oczywiście dla tego nabywcy powoduje to, że jego działka, którą dopiero co kupił, wzrasta na przykład dwukrotnie jej wartość. No niestety, ale nikt mi nie powie, że to jest działanie z korzyścią dla miasta i że ktoś tutaj nie maczał palców.
Żeby uzbroić tereny w infrastrukturę przełączną.
A mogę od razu pewne lokalizacje konkretne, jeżeli i słuchacze chcą. To jest Jelitkowo, to jest Jasień, no takie rzeczy tam się działy. Mogę wskazać konkretne działki, bo to nie jest żadna tajemnica. To nie jest rzucanie słów na wiatr.
Pytanie o budżet miejski, bo żeby dobrze wyglądały drogi, bus pasy, trakcja tramwajowa, trzeba to pieniędzy, jak mówiliśmy już dzisiaj w poranku, kasa miasta nie jest bez dna, nawet jest zadłużona, a to zadłużenie jest ukryte w spółkach komunalnych. Skąd trzeba będzie zabrać? Gdzie trzeba będzie kurek przykręcić, żeby go rozkręcić na miejskie inwestycje w infrastrukturę i w polepszenie standardu życia w mieście?
Oczywiście.
Gdzie przykręcić?
Oczywiście, że tak. No, trochę prześmieszczo powiem o tym, że 4 miliony złotych w ciągu roku przeznacza się na portal gdańsk.pl. Mówię, że prześmieszczo, bo mój kontrkandydat pan Wałęsa na wszystko chce znaleźć pieniądze właśnie usuwając ten portal z tych 4 milionów złotych.
4 miliony dla mnie jest, i dla pana to jest dużo, ale jest dla miasta.
Ale oczywiście to jest drobny przykład. Inna sprawa, rozwiązanie z umowy z SNG, czyli takiej firmy prywatnej, która na 30 lat dostała zarządzanie systemem kanalizacyjno-wodnym w Gdańsku.
Jest odpowiedzialna za zrzut ścieków.
Za zrzut ścieków, tak, jest za to odpowiedzialna. Natomiast ja jeszcze zaznaczę, że wbrew temu, co się mówi w przestrzeni publicznej i ostatnio jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, z przykrością odnotowałem, że w gazecie Rzeczpospolita pojawił się artykuł, w zasadzie wywiad z prezesem SNG, tak tendencyjny, bez dotykania jakichś trudnych spraw związanych z funkcjonowaniem tej firmy, że z przykrością też stwierdzam, że niestety, ale Rzeczypospolita, panowie z redakcji, opamiętajcie się, bo to nie jest robienie dziennikarstwa na dobrym poziomie.
Dobrze, a kiedy poznam taki plan, że pan wyliczy,
SNG,
tu zablokuje,
SNG,
tu
SNG, nie, SNG
tu
nie inwestuje. SNG tylko zarządza i jednocześnie przy tym zarządzaniu przez ostatnie 10 lat wydało ponad 22 miliony złotych na wynagrodzenia dla zarządu i rady nadzorczej. ponad 400 milionów złotych jeszcze na firmy outsourcingowe, które tak naprawdę wyręczały SNG w wykonywaniu przez nie swoich zadań.
Tyle można zaoszczędzić tylko na tym, na rozwiązaniu umowy z SNG.
Ja o tym mówiłem publicznie. 12 milionów złotych rocznie to jest takie minimum. To jest minimum i jeszcze chcę zaznaczyć, że ludzie nie stracą pracy, bo ludzie, którzy w tej chwili, techniczni ludzie, 500 pracowników, którzy zajmują się obsługą tymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi w Gdańsku, po prostu przeszłyby do funkcjonującej już w tej chwili spółki GIFK, która zajmuje się inwestowaniem właśnie w tą infrastrukturę. Bo
spółki
jeszcze
miejskie
raz,
czy spółki prywatnej?
Spółki miejskiej, 100% spółka miejska. To jest taki przykład. Inny przykład to są, mamy w Gdańsku trzy spółki, które budują mieszkania socjalne, mieszkania komunalne. No, jakaś paranoja. Mało tego, w 2012 roku ja dotarłem do dokumentów, że miasto Gdańsk zleciło przygotowanie raportu dotyczącego tego, czy opłacałoby się połączyć te trzy spółki. I z tego raportu wyszło, że oszczędności byłyby na poziomie, przepraszam, nie chcę skłamać, wydaje mi się, że to było na jakieś 500 000 zł w 2012 roku. No i miasto uznało, że w takim razie nie opłaca się łączyć tych spółek. Od tamtego czasu do dzisiejszego czasu zmieniło się to, że skala zarobków samych zarządów i rad nadzorczych wzrosła o jakieś 2 razy, czyli nawet na samym połączeniu tych spółek zyskalibyśmy na samym oszczędzeniu na wynagrodzeniach zarządów i rad nadzorczych 1 000 000 zł rocznie. No to są takiego rzędu, no takiego bezmyślnego wydawania, szastania pieniędzmi publicznymi. W Gdańsku przykładów jest po prostu mnóstwo. Kolejny przykład.
Bez końca.
To są często drobne kwoty, znaczy drobne, stosunkowo drobne, bo przy budżecie 3-miliardowym kwota 1 000 000 zł może nie wydaje się duża, tylko że takich kwot milionowych no w Gdańsku są setki.
I to robi 100 milionów, a 100 milionów to już można gdzieś zainwestować w dobry projekt infrastrukturalny. Zostawmy na chwilę miasto oceny technicznej i finansowej i spraw mieszkańców codziennych, a przejdźmy do spraw tożsamościowych. Jaki będzie pana profil tożsamościowy? Jakim pan by chciał, żeby się gdańszczanin czuł? Kim ma się czuć gdańszczanin? Bo to jest miasto z trudną historią i z trudną tożsamością. Jaka jest pana
tożsamość? Ja myślę, że jest z ciekawą historią, z piękną tożsamością, bo prawdą jest, że ta mieszanka kultur w Gdańsku, ona miała miejsce. W Gdańsku przez dziesiątki lat mieszkali i Żydzi, i Niemcy, przez setki lat i Żydzi, i Niemcy, i Polacy, i jakoś się dogadywali. Nawet powstała taki rodzaj kultury gdańskiej, znane jedynie jakby na tych terenach, ale to jakby nie przekreśla całokształtu tego miasta. To znaczy, mimo że tutaj był ten taki kłębek kulturowy w pewnym sensie, no to przez 300 lat miasto Gdańsk było królewskim miastem portowym. Za pomoc w wyrzuceniu krzyżaków z Pomorza, za wykupienie załogi czeskiej, która zajmowała zamek w Malborku, Gdańsk na ten cel poświęcił 3 wozy pełne złota i srebra. Gdańsk dostał koronę do swojego herbu i później przez 300 lat był najpotężniejszym królewskim miastem w Gdańsku, do którego przybywali polscy królowie, któremu oczywiście hoplenny...
Różnie przybywali, bo Stefan Batory przybył...
Oczywiście zdarzały się nawet wojny. Gdańsk to było jedyne miasto w Polsce, bo było tak potężne, które mogło mieć, zgodnie z przywilejem królewskim, własną armię i własną flotę. I z tego
I
my jako Gdańszczanie... Oczywiście, czasami korzystał. Ale zawsze był tym miastem królewskim. Natomiast później te trudne... Później przyszły zabory, tak? Ale też mało kto wie, że zanim Gdańsk został przez Prusaków zajętych, to na ulicach miasta Gdańska przez 3 dni trwały walki prowadzone przez gdańszczan przeciwko temu, aby Prusacy zajęli to miasto. Załoga w Gdańsku, załoga gdańskich żołnierzy, która co prawda miała swój fechtunek w takim rodzaju polsko-niemieckiej trochę, no takiego... szczególnego dialektu, zawsze kończyła swój fechtunek: niech żyje król Polski, po polsku krzyczała. I o takich rzeczach musimy pamiętać. Później przyszły te czasy...
A ta historia jest trochę zatracona, to jest tak, bo wiele osób zarzuca obecnemu włodarzowi, że on specyficznie, ze szczególnym pietyzmem dba o podkreślenie niemieckiego charakteru miasta. takie...
Ja tak też uważam, znaczy ja dostrzegam takie...
I pan będzie w opozycji, jak to będzie wyglądać?
Ja dostrzegam takie jakieś paranoidalne, bym wręcz powiedział, zachowania u obecnego prezydenta, które polegają na tym, że pan prezydent z jakichś nieznanych mi względów zamyka swoje budowanie tożsamości gdańszczan i tego miasta, wizerunku tego miasta, o najgorszy dla mieszkających w Gdańsku Polaków okres w dziejach tego miasta, czyli w międzywojnie, dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to jeszcze w początkowych latach tego... szczególnego statusu tego miasta, który w wyniku traktatu wersalskiego no, tak naprawdę stracił zęby, stracił możliwości jakiegoś szerszego rozwoju, był takim...
I
no,
podstawy ekonomiczne, bo powstała Gdynia.
Tak, no, stał się jakimś takim trochę tworem sztucznym, no ale jak jeszcze pierwsze lata były spokojne, to z czasem jak w Niemczech NSDAP przejmowało coraz bardziej władzę, to samo działo się w Gdańsku. Polacy byli gnębieni, byli wręcz zabijani, dochodziło do... Polacy jedynie w grupach już w latach 30. zaczęli pojawiać się w Gdańsku na ulicach, bo po prostu pojedyncze jednostki były od razu lokalizowane i nawet eliminowane. W 36 roku w wolnym mieście Gdańsku powstała, bo to nie tylko gdańszczan, dotyczyło Polaków gdańskich, ale również Żydów. W 36 roku już powstała lista Żydów zamieszkujących Gdańsk, która to lista później posłużyła niemieckim oprawcom, którzy przyszli tutaj 1 września do tego, aby tą ludność żydowską eksterminować. I z jakichś nieznanych mi zupełnie względów obecny prezydent przede wszystkim buduje tą tożsamość właśnie w oparciu o ten dziwny, dwudziestotrudny
czy to zderzenie tożsamości czas. Będzie pan po pierwsze w kampanii wykorzystywał?
Ale muszę jeszcze coś powiedzieć, bo ta tożsamość, ona jest... w Gdańsku to jest jakieś poplątanie, to jest jakiś syndrom sztokholmski, bo na przykład Gdańsk jest uznawany za stolicę Kaszub. Kaszubi mieli bardzo trudną, bardzo trudny czas w czasie II wojny światowej. Z jednej strony byli wbrew swojej woli zaciągani do Wehrmachtu. Albo służyli w Gryfie Pomorskim. Dosłownie 3 dni temu brałem udział w dziękczynnej mszy świętej w intencji kapitana Dampka i pozostałych walczących za polskość Pomorza żołnierzy Gryfa Pomorskiego. I z jednej strony mamy takie fakty, z drugiej strony mamy rocznicę, którą co roku obecny prezydent świętuje w Gdańsku, czyli tak zwane wyzwolenie Gdańska przez Armię Czerwoną. Armię Czerwoną, która przecież raz, że najechała Polskę 17 września 39, Polskę. Następnie po tak zwanym wyzwoleniu Gdańska, jak już tutaj Niemców nie było, to ona dokonała zniszczenia całego głównego starego miasta, bo to ona miotaczami ognia doprowadziła do zagłady całej tej architektury. Napotkanych Polaków zamknęła w kościele świętego Jana i też ten kościół puściła z dymem, ponad 1000 ofiar, a wszystkie, przepraszam, Kaszubki, no trzeba to powiedzieć, trzeba zacząć mówić o tej trudnej historii szczerze i prawdziwie. Wszystkie Kaszubki, które znalazły się na trasie przechodu tej Armii Czerwonej, no to spotkała kolejna hekatomba gwałtów na niezwykłą skalę. I z jednej strony mamy stolicę Kaszub, prezydent obecny puszcza oko do Kaszubów, mówiąc, że jestem z wami za pan brat, a z drugiej strony wielbi właśnie takie rocznice, kiedy to tak naprawdę armia okupancka przyjeżdża do Polski i jeszcze w tym wszystkim żołnierze wyklęci.
To będzie tematem pana kampanii, to jest zderzenie światopoglądów w Gdańsku? Historycznego ja nie, i tożsamości.
Nie.
Zderzenie tożsamości
to nie jest zderzenie światopoglądów. Po prostu podejście obecnego prezydenta do kwestii historii jest wrogie wobec Polaków zamieszkujących to miejsce.
I niech to będzie. Mieliśmy jeszcze rozmawiać o... zmienić temat na kwestię Sybiraków i
no
Kresowian.
Skupiliśmy się tylko na tych negatywnych stronach.
Bo tym też pan się kiedyś zajmował.
Gdańsk jest... wyjątkowy. Wyjątkowy pod tym względem, że jest też taką mieszanką kultur obecnie ludzi Polaków wywodzących się z bardzo różnych stron Polski. W dużej mierze przede wszystkim jest to Wileńszczyzna, w bardzo dużej mierze są to Kresy wschodnie. Jest to też w jakimś stopniu ludność, która opuściła Polskę po II wojnie światowej za komuny, a wróciła później do Gdańska, więc jesteśmy taką ciekawą mieszanką Polaków z bardzo różnych stron świata.
I o tym
a jeszcze... do tego jakby uzupełniając fakt, że jesteśmy miastem portowym, które, z którego też miasta do Stanów Zjednoczonych wypływały statki z Polakami, z polskimi emigrantami, no to to wszystko buduje taką dość romantyczną historię właśnie takiego okna na świat portu. Ja też chciałbym to wykorzystać już po wygranych wyborach. To znaczy, ja chcę, żeby Gdańsk stał się stolicą światowej Polonii. Żadne z polskich miast z jakichś względów nie starało się o taki status, nie robiło ku temu jakichś poważnych ruchów, a przecież pamiętamy w latach 90. ilu Polaków, którzy zrobili fantastyczne kariery na Zachodzie, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, zbudowali wspaniałe przedsiębiorstwa, chcieli w Polsce inwestować, ale niestety, kiedy zderzyli się z tą skalą korupcji, urzędniczych patologii, to po prostu potracili tutaj też miliony złotych i wrócili do siebie. Pora pokazać tym inwestorom, że jest sens teraz wrócić do Gdańska i zainwestować tutaj i znaleźć to, znaleźć ten cel, który też w pewnym stopniu spowoduje, że będą czuć się lepiej, że coś w tej swojej ojczyźnie dla nas, dla Polaków zostawią.
Gdańsk to duże miasto i często na trasie Radia Wnet się pojawia, więc pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Tutaj stawiamy trzy kropki w rozmowie, naszej rozmowie z kandydatem na prezydenta Gdańska, kandydatem Zjednoczonej Prawicy, Kacprem Pożyńskim. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, a my płynnie przechodzimy do kolejnych rozmów.